O książce Punkowa historia punka rozmawiają Katarzyna Plichta-Szwarc i Ludomir Wiśniewski.
W dzisiejszej audycji porozmawiamy o książce pod tytułem Punkowa historia punka, w oryginale Please Don't Kill Me. Książce, właściwie reportażu, zbiorze anegdot opowiadającej o narodzinach punka, kontrkultury taką, jaką rozumiemy dotychczas. I co ciekawe, jest to głównie o punk rocku amerykańskim, jego początkach, który jest zasadniczo mniej znany niż punk rock brytyjski i jego derywaty, które potem rozprzestrzeniły się po całym świecie. I w Polsce też bardziej kojarzymy punk rock z takim właśnie brytyjskim wydaniem.
Jak w ogóle sprawdzimy gdziekolwiek, jakiekolwiek źródło dotyczące punka, to zawsze jest to informacja, że to jest nurt brytyjski. Ja jako stary mentalny punk bardzo, bardzo czekałam na tą książkę, chciałam ją przeczytać. I szczerze mówiąc, na początku byłam dosyć poważnie rozczarowana, ponieważ...
To o Dorsach piszą tego.
Spodziewałam się tego, bo ja wiedziałam, jakie były realne początki punka i można powiedzieć, że to jest taki jakby pre-punk. Ciekawa sytuacja jest taka, że tak jak powiedziałeś, skupiamy się tu na scenie amerykańskiej, a scena amerykańska i europejska to są zupełnie dwie planety. Tak. Może powiedzmy też o formie, że to są wypowiedzi krótkie, powtarzających się nazwisk w formie takich właśnie wywiadów, luźnych wspomnień.
Bardzo luźnych. Momentami to jak można powiedzieć, że to są wspomnienia ćpunów, co robi, co ćpali 30 lat wcześniej.
Jedna znajoma określiła, że to jest taki punkowy pudelek i też dobór tych nazwisk był dosyć interesujący, bo też bardzo jednostronny.
To był bardzo świadomy zabieg i o to chodziło w tej książce i to też się siłę stanowi, że właśnie to pokazuje, że wąskie środowisko, kilka zespołów, kilkaset ludzi, może max, kilkadziesiąt, stworzyło tak mocny prąd. Głównymi postaciami artystycznymi, na których się skupia, jest Lou Reed i Velvet Underground, Iggy Pop. I na ich losach oparta jest cała narracja. Patti Smith też bardzo ważną rolę tam odgrywa. Z takiego małego punktu, z kilku knajp, dwóch klubów na krzyż, narodził się ruch, który przewiał przez kulturę i ciągle wieje do dziś.
Właśnie świetny ten moment, który jakby mnie ożywił znowu w czytaniu tej książki, to był moment, kiedy któryś z tych bohaterów, o których wspomniałeś, powiedział coś takiego, że doszło do konfrontacji. Amerykanie wyjechali do Europy i nagle doznali szoku, ponieważ Ameryka zawsze była produktem, nawet punk był produktem, ponieważ i New York Dolls, i przede wszystkim scena Warhola, to byli ludzie, którzy byli od początku kierowani przez menadżerów. Im mówiono, jak mają się ubierać, co mają ćpać. Ludziom się wydaje, że punk to dzieci z ulicy, które się zbuntowały w Londynie i zaczęły krzyczeć, że establishment jest zły. Nie, punk był produktem medialnym tak naprawdę po części sceny warholowskiej, bo Warhol wiedział, jak robić pieniądze, wiedział, jak co jest modne, zbierał inspiracje, zbierał wokół siebie dziwnych ludzi z ulicy, trochę świrów, trochę artystów i tak powstała ta scena.
Oczywiście ja się do końca z tobą nie zgodzę tutaj, bo ja uważam, to wzmocniła ta lektura tej książki, to moje przeświadczenie, że ten amerykański punk był w prostej linii kontynuacją tradycji beatnikowskich. Ginsbergów, tak. Kerouaków, Bukowski, to są ci ludzie, którzy wtedy w latach 40., 50. pisali książki lub żyli jak włóczędzy i pili, bili się i tak dalej, poprzez rewolucję rock'n'rollową dostali zupełnie nowe pole do popisu, ogromny zasięg, bo nie można porównać siły oddziaływania tomiku poezji z płytą, która się sprzedaje w milionach egzemplarzy. I to jest ta sama tradycja, te same postawy za pomocą innego medium prowadzone. Rzeczą, która mi tknęła przy lekturze tej książki, jest to, że tam jest paradoksalnie bardzo mało o muzyce jako takiej. Po prostu jest napisane, że tam Iggy Pop z Davidem Bowie nagrali płytę, ale co z drugiej strony bardzo mi się wydaje ułatwia lekturę. To nie jest leksykon pod żadnym pozorem, ani encyklopedia.
Jeszcze może dwa zjawiska, które mnie zafascynowały tak już kulturowo i społecznie, to po pierwsze te groupies. Mam wrażenie, że to jest w ogóle początek początków czegoś, co dzisiaj mamy, czyli te wszystkie celebrytki, czyli kobiety, które, nie oszukujmy się, większość celebrytek, które nie mają żadnych talentów aktorskich, muzycznych, nie są piosenkarkami, a się nagle zjawiają, no to świat wie, że to są panie często jakichś tam lżejszych obyczajów, które się pojawiły w towarzystwie. Tak, które się pojawiły w towarzystwie, bo lubiły przebywać z wpływowymi osobami. Często są to osoby nawet z polityki, kultury, sztuki i objawiły mi się początki tego zjawiska, bo mamy dziewczyny, które często są dziewczynami z bardzo dobrych domów, w wieku 12-13 lat uciekają z tych domów, jadą w trasę z jakimś zespołem i robią wszystko, naprawdę wszystko. To już można tutaj naprawdę najbardziej wyuzdane rzeczy odnaleźć w tej książce i te opisy. Z pełną premedytacją, tylko tak, żeby uzbierać gwiazdy w pamiętniku. Z opisami dokładnie, jakie ekscesy seksualne z danymi gwiazdami przeżyły. One się tym wymieniają, one się tym chwalą, one się tym szczycą. Co jest ciekawe, te kobiety dzisiaj są ikonami popkultury.
To akurat przed punk rockiem też były grupy. No to cała ta rewolucja lat 60. rock'n'rollowa i stworzyła taką instytucję. Przede wszystkim jedna rzecz, którą mi to się świetnie czyta. Nie ma linearnych narracji, są zbiory anegdot. Co ciekawe, te same anegdoty opowiadane przez innych, czy sytuacje opowiadane przez różnych ludzi z różnych perspektyw, czasami wychodzi to przezabawnie. Z drugiej strony, to co mnie tknęło, to czy to nie są trochę takie opowieści kombatantów, nie? Jak to pod Lenino się z Niemcami było, że kiedyś to się dymowało, ćpaliśmy. Czy to nie jest trochę takie podkręcone trochę pod publiczkę? Jedna rzecz, która zostaje, jak ją skończyłem czytać, to po prostu sobie to słucham, to słucham. O, tego nie słuchałem, tak, to sobie przypomnę. Tego to nie znam, posłucham. Na przykład płyta Raw Powers, której nie znałem akurat. Świetna rzecz i słucham jej non-stop od jakiegoś miesiąca teraz. Z przerwami, ale to choćby dlatego warto czasami, warto to przeczytać. Oprócz zbioru anegdot, fajnej lektury, to sporo zostaje też inspiracji do słuchania.
Punk is not dead.
Siedziałem z Andy Warholem i jego świtą przy długim stole w pobliżu sceny. Obok mnie usiadła Pam Corson, dziewczyna Morrisona, bardzo podekscytowana. Powiedziała mi: Jim jest naprawdę nakręcony na dzisiejszy koncert. Zapomnij o tym gównie, jakie pokazali w Gazarys. Teraz zobaczysz prawdziwego Jima Morrisona. Kiedy widziałem ich w Gazarys klubie na Sunset Strip, Jim nażarł się LSD. I od tego był tak pijany, że ledwo mógł ustać. Jego występ był raczej nieszczególny, z wyjątkiem jednej chwili, gdy brnąc przez którąś z piosenek na początku koncertu, nagle wydarł z głębi trzewi wrzask, od którego krew ścinała się w żyłach. Potem Pam była na niego wściekła i powtarzała mi, że to, co widziałem, to nie był szczyt jego możliwości. Odparłem jej, że Jim to dobry chłopak, ale lepiej, żeby znalazł sobie jakąś normalną robotę. Jednak po zakończeniu koncertu w Ondines siedziałem zupełnie oszołomiony. Spojrzałem na Pamelę. Pochyliła się w moją stronę i powiedziała: a nie mówiłem? Później Dorsi wyprawili w klubie imprezę, aby świętować swój sukces. Kiedy dobiegła końca, stanęliśmy z Jimem u stóp schodów prowadzących na 46, żeby pogadać. Było już późno, a w okolicy kręciło się mnóstwo gliniarzy i świrów. Nagle Morrison zaczął rzucać na schody pustymi szklankami. Chwyciłem go za ramię i krzyknąłem: do kurwy nędzy, co ty wyczyniasz? Nie przejął się tym zupełnie, tylko rzucił na schody kolejną szklankę, a jednocześnie wydał z siebie jeden z tych swoich mrożących krew w żyłach wrzasków. Spodziewałem się, że zaraz ruszy na nas mała armia gliniarzy. Jim rzucił jeszcze jedną szklankę. Zawył po raz ostatni, odwrócił się i zniknął. Byłem sfrustrowany, bo chciałem mu powiedzieć, że wreszcie spotkałem kogoś naprawdę nawiedzonego.
Było to kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowali Katarzyna Plichta-Szwarc i Ludomir Wiśniewski.
Realizacja Paweł Pękalski, opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: Dickensa 15, mieszkania 91, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!